Mam nadzieję, że dobrze się macie po tych godzinach dzisiejszej praktyki. Jest takie powiedzenie, dość dobrze znane, wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma. Niestety troszeczkę trąci pesymizmem czy brakiem nadziei, ale my ulegamy temu powiedzeniu, złudzeniu, że w innym miejscu, w innych relacjach, w innych sytuacjach no będzie lepiej. Do czasu, no bo dopóki nas tam nie ma, no to tak się dzieje, że może miejsca wydają się świątobliwe i ludzie bardziej wzniośli i przyjaźni i sytuacje bardziej dla nas budujące. Ojcowie pustyni, do których tutaj się odwołujemy w nauczaniu, bardzo dobrze przeniknęli to myślenie, że nowe miejsce czy nowe sytuacje będą dla nas korzystne. To jest trochę tak, jak czasami mówi się, że chcemy wejść w cudze buty, żeby no, przejść swoje życie, no bo te buty wydają się znów lżejsze, bardziej atrakcyjne, no ale tego się nie da zrobić, nie da się przejść swojego życia w cudzych butach. Ojcowie pustyni pokazywali miraż, złudzenie, fantazję, która się wiązała z tym, że w nowym miejscu, kiedy opuścisz głównie cele, bo cela była miejscem praktyki duchowej, zaraz do takich przykładów przejdziemy, kiedy opuścisz to miejsce, to żyjesz złudzeniem, że tam będzie lepiej. Tam może się wydarzy coś bardziej wartościowego. W naszym życiu oczywiście my jesteśmy przepełnieni tego rodzaju sytuacjami i myśleniem, chociażby w stylu, że no, ten to ma pracę, sama mu się pracuje i jeszcze sporo zarabia. W tamtym kraju to są możliwości, no nie to co tutaj. Albo też od strony klasztoru i takiego myślenia, no że ci moi bracia, to a ja razem z nimi, no taki mały, taki karzełek jestem. No ale gdzieś tam na Monte Cassino albo na Górze Synaj, tam w klasztorach, tam są herosi ducha. Można oczywiście takim bajkowym myśleniem gdzieś tam się karmić. Ma to trochę coś z takiego, wiecie, turysty, ponieważ turysta to jest ktoś, kto jak jedzie do jakiegoś kraju, my to wszyscy znamy i żywimy się najczęściej wrażeniami, impresjami, potem przyjeżdżamy do siebie, spotykamy się z znajomymi, oni nas pytają, jak tam było. No my oczywiście wspaniale, pokażemy zdjęcia, no ale to przecież jest tydzień, dwa, gdybyś miał tam zamieszkać miesiąc, dwa miesiące, pół roku, nagle by się okazało, że no, nie jest to tak wspaniałe i tak piękne. Ale jest też takie zjawisko turysty duchowego, który pojedzie trochę do klasztoru, może pojedzie na jakieś rekolekcje, spotka się z jakimś znanym duchownym, posłucha jakiegoś nauczania, może uda się po jakieś błogosławieństwo. Ale wszystko się to odbywa na powierzchni. Ciągle są to tylko wrażenia, jakieś impresje. Nie ma pójścia w głąb. A życie duchowe, nasza praktyka medytacyjna to wyraźnie pokazuje, to jest pójście w głąb. Nie da się funkcjonować na zasadzie, wiecie, takiego dziecięcego modelu. Za górami, za lasami, za siedmioma rzekami jest pewna piękna kraina. I ona jest wtedy poza tobą? Bo oczywiście jest taka piękna kraina. Ona jest w tobie, ta piękna kraina. Ta piękna kraina jest w tobie i kiedy mówię w tobie, to mam na myśli nie tylko tobie pisane przez małe te, ale też w tobie pisane przez wielkie te. Ty i ty w tej jedności, ty i Bóg. Jest też odpowiednik tego powiedzenia, tej opowieści, wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma. Trawa jest bardziej zielona u sąsiada. Zawsze jest bardziej zielona u sąsiada. Kiedyś widziałem taki obrazek. Jest takie same pole, oddzielone ogrodzeniem i dwa konie po obu stronach tego ogrodzenia. Pierwszy koń wyciąga głowę przez to ogrodzenie i skubie trawę na polu tego drugiego. A ten drugi wyciąga swoją głowę i skubie pole, trawę na polu tego pierwszego. No nie wiem, ile można tam się naskubać tej trawy, ale to jest trochę nasza sytuacja. I to jest dość poważny problem, który wielu ludzi może dotykać, że żyją cudzym życiem, skubią cudzą trawę. I sam się z tym spotykam czasami w rozmowach, że ktoś po wielu latach uświadamia sobie, że w gruncie rzeczy nie zatroszczył się o siebie, o swoje wnętrze, o to, jakie miał pragnienia, o to, do czego był powołany, tylko żył nieustannie cudzym życiem. A dobrze sobie uświadomić, że okej, moja trawa, w której jestem, w której żyję, jest wartościowa, jest sensowna, jest pełna potencjału i nawet jeśli nie jest tak naprawdę taka zielona, nawet jeżeli jest trochę, wiecie, tam suchoty i może tam jakieś krety porobiły jakieś dziurę, to jest moja trawa, to jest moja ziemia, to jest to miejsce, w którym mnie Pan Bóg postawił. A dlaczego to jest takie ważne? I dlaczego może być pozytywne przesłanie dla nas? Ponieważ stawiam taką tezę, wszędzie dobrze, gdzie Ty jesteś. Wszędzie dobrze, gdzie Ty jesteś. I powtarzam jeszcze raz. Kiedy mówię Ty, to mam na myśli Ty pisane przez małe T i Ty pisane przez wielkie T. Wszędzie dobrze, gdzie Ty jesteś. Ojcowie pustyni, jak powiedziałem, bardzo często, zwłaszcza dojrzali ojcowie pustyni, nawiązywali do tego obrazu celi. Ponieważ bardzo częstym zjawiskiem na pustyni było takie pragnienie, że jak opuszczę cele, to się coś nowego wydarzy. Trawa jest bardziej zielona gdzieś indziej. Tam miejsce jest bardziej wartościowe. I parę takich przykładów przygotowałem, żeby wam pokazać pewne mechanizmy, w których my się możemy też przejrzeć zarówno życiowo, jak i także od strony naszej praktyki życiowej. Pierwszy apoftegmat związany z życiem Abba Jana Karła. Otóż powiedział Abba Jan: jestem jak człowiek, który siedzi pod wielkim drzewem, a widzi, że zbliżają się do niego różne dzikie zwierzęta i gady, i kiedy już nie ma sił do walki z nimi, wdrapuje się na drzewo i tak ratuje życie. Podobnie więc i ja siedzę w celi. Siedzę w mojej praktyce medytacyjnej, modlitewnej. I widzę atakujące mnie złe myśli. I widzę mnóstwo tych różnych myśli, emocji, wrażeń, wyobrażeń, które mnie wyprowadzają z mojej praktyki. A kiedy nie mam już siły do walki, uciekam się do Boga przez modlitwę, a On mnie ratuje od wrogów. Wzywamy imienia w tej praktyce. Chwila po chwili, która nas wyprowadza z tego trudnego stanu. Ale cela oczywiście to jest miejsce fizyczne. I mnisi w celi przebywali. Nie w tym sensie, że 24 godziny na dobę, bo niektórzy oczywiście musieli opuszczać te cele, sprzedawać jakieś produkty, które zrobili, czy spotkać się z innymi ludźmi. Nie o to chodzi. My możemy w tej celi zobaczyć nas samych, bo w gruncie rzeczy chodzi o cele naszego serca, umysłu. Nie opuszczaj tej celi, tej pięknej krainy, która jest zawsze z tobą. Serca, umysłu. I miej zawsze to doświadczenie kontaktu i akceptacji dla twojego serca i umysłu, bo nie masz innego. A to jest twoja istota. Stąd się bierze nasza tożsamość. Tam jest nasze jestestwo. Mówi się o tym, że tam jest nasza świątynia. Tam jest miejsce spotkania z Bogiem. Jeśli jesteś w tym miejscu swojego wnętrza, dzięki swojej praktyce, to znaczy, że jesteś z Nim. To znaczy, że możesz powiedzieć wszędzie dobrze, gdzie Ty jesteś. Jeśli nie umiemy otoczyć opieką naszego serca, naszego wnętrza, no to trochę możemy umierać w życiu. Możemy umierać na suchoty, na pewien brak tutaj wewnętrznego pokarmu, który może nas budować. Więc ta troska o serce, umysł, na to, żeby być zawsze w kontakcie z naszą wewnętrzną świątynią jest niezwykle ważna. Abba Jan Karzeł tutaj wskazuje na wytrwałość. To jest bardzo ważne też w naszym doświadczeniu medytacyjnym. Potrzebna jest wytrwałość w tej praktyce. Nie da się zrobić tej medytacji na zasadzie 7-milowych kroków, że raz usiądę, przyjadę do Lubinia i już się coś wydarzy wielkiego. Czasami się wydarzają wielkie rzeczy, ale częściej wydarzają się tak kroczek po kroczku. Trawka po trawce. Chwila po chwili. I to buduje pewną wartościową jakość. Więc wytrwałość. Tak jak w Ewangelii chyba Łukasza, przez wytrwałość waszą ocalicie wasze życie. Wzniosłe powiedzenie. Mnisi, słuchajcie, byli też ludźmi, którzy często rzeczywiście opuszczali te cele i włóczyli się. Zresztą święty Benedykt był też tym poruszony, stąd kiedy tworzył swój własny klasztor, to nakazał ślub stałości miejsca. No bo widział, że ci mnisi, którzy się włóczyli, no często to powodowało ich upadek, to znaczy porzucenie drogi, do której zostali powołani. I taki kolejny apoftegmat na ten temat o włóczeniu, bo też możemy się temu przyjrzeć w naszym życiu. Stefan Step. Siedź w celi, nie wychodź. Nie wychodź włóczyć się na zewnątrz. Uczysz się tylko tak długo, jak długo przebywasz w celi. Nie bądź jak bydle, które się popycha, ale jak człowiek, który je zmusza do chodzenia. Siedząc w celi, uważaj, abyś nie miał tylko ciała w celi, a duszy zwróconej ku Egiptowi. Zatrzymaj ciało, zatrzymaj myśl, aby zyskać myśl pobożną. Ważne w tym apoftegmacie ten Egipt. To się może wydawać takie dziwne, co to znaczy ten Egipt tutaj. Żebyś nie, swojej duszy, swojego serca, swojego umysłu nie zwracał w kierunku Egiptu. Egipt tutaj jest synonimem pokus, złego ducha. Takiego zjawiska, które jest opisane w apoftegmatach, że oto kiedy mnich opuszcza cele, idzie za takim ulotnym szczęściem i ma nadzieję, że jeżeli pójdzie do kramów, do knajpy, znajdzie się w ramionach kobiety, pójdzie w jakiś taki stan, wiecie, euforii światowej, to przyniesie mu szczęście. To jest właściwie Egipt. Nie zwracaj tam swojego serca, bo to nie przyniesie ci szczęścia. Ale zwróćcie uwagę, siedź w celi. Siedź w swojej praktyce medytacyjnej. Ale to oznacza, bądź w kontakcie ze swoim sercem, umysłem. My tego przecież się tutaj uczymy. Bądź w tym. Zatrzymaj ciało. Spróbuj być nieruchomo. Zatrzymaj myśl, ponieważ ona cię wyprowadza. Ona ciągle tobą włada. Tak jak ten pies, który biega za swoim ogonem. I osiądź w tej praktyce. Pomimo trudności, pomimo wszystkich namiętnych myśli, pomimo zranień i pomimo różnych krzywd. To słowo pomimo jest tutaj bardzo ważne, ponieważ ojcowie pustyni właśnie kładli na to nacisk, żebyś wytrwał pomimo najróżniejszych stanów, z którymi się zmagasz. To ważne w tym doświadczeniu praktyki medytacyjnej. Ważne, słuchajcie, dlatego, że jest w nas taka pokusa w ogóle podejścia do modlitwy. Przynajmniej spotkałem się z tym, z takim stwierdzeniem, że oto ktoś podejmuje praktykę medytacyjną i potem, kiedy mówi o niej, to powiedział coś takiego, że było dużo myśli, dużo było rozproszeń, ale może kiedyś mi się uda. Może kiedyś mi się uda. Wiecie, to jest bardzo, bardzo błędne podejście. My praktykujemy medytację po to, żeby pozwolić się przemieniać. To nie jest tak, że my się gdzieś cudownie przemienimy i potem usiądziemy do medytacji czy podejmiemy jakąś modlitwę, żeby być tacy, wiecie, jakoby aniołowie, bez problemów. Nie? To zupełnie odwrócone są kierunki. Nie? Znaczy, jak się pojawiają problemy i z problemami jesteś, z myślami, z rozproszeniami najróżniejszymi, to w porządku jest. Po to robimy tę praktykę, żeby się dać przemieniać, a nie po to, że się przemienimy i teraz wspaniale tutaj usiądziemy na, na sali medytacyjnej czy w jakichś innych miejscach. To bardzo ważne, żeby sobie uświadomić, że my praktykujemy właśnie dlatego, żeby pozwolić się przemienić. I trzeci apoftegmat, który wybrałem, żeby wam przytoczyć, bardzo, bardzo ciekawy, bo dotyka właściwie naszej tożsamości jako ludzi. Pewien brat mieszkający na pustyni koło Tebaidy zaczął sobie mówić w myślach. Po co tu siedzisz bezowocnie? Po co tu siedzisz do tej medytacji tak? Po co? Wstań, idź do jakiejś wspólnoty, tam coś osiągniesz. Więc wstał i poszedł do Abba Pafnucego i wyjawił mu tę myśl. Starzec mu rzekł, idź, siedź w celi, módl się raz rano, raz wieczorem i raz w nocy, a kiedy będziesz głodny, jedz. Kiedy będziesz spragniony, pij. Kiedy będziesz śpiący, śpi. Tylko wytrwaj na pustyni. On nie uwierzył. Poszedł więc jeszcze i do Abba Jana i opowiedział mu o słowach Abba Pafnucego. Abba Jan odrzekł. W ogóle się nie módl, byleś tylko siedział w celi. On wstał i poszedł do Abba Arseniusza i jemu znów wszystko opowiedział. Starzec mu odrzekł. Trzymaj się tego, co ci mówili ojcowie. Ja nie mam nic ponadto do powiedzenia. Wtedy wreszcie odszedł przekonany. Bardzo ważne są tutaj słowa, tam coś osiągniesz. Bo według mnie to jest pytanie o naszą tożsamość. Wyobraźmy sobie poziomą linię. Pozioma linia. Na jednym końcu tej linii jest ty pisane przez małe t, a na drugim ty pisane przez wielkie t. Czyli nasza jedność z Bogiem na tej linii. I oto przez tą linię przechodzą różnego rodzaju amplitudy. Pracy, rodziny, sukcesów, zarobków, tytułów, pożądań, całej sfery naszego życia. I to jest tak, że kiedy jesteśmy w tym doświadczeniu z wielkim ty i pielęgnujemy tę jedność przez nasze serce, umysł, to jesteśmy jakby w domu. Wszędzie dobrze, gdzie ty jesteś. Ty i ty. Ale kiedy to opuszczasz i zaczynasz widzieć swój sens, żeby osiągnąć coś gdzieś tam na tej amplitudzie i opuszczasz tę linię, no to zaczyna się problem. I my mamy mnóstwo takich przypadków w swoim życiu, w życiu innych ludzi, którzy szukali sensu poza tym doświadczeniem jedności. Szukali sensu w pracy, nie znaleźli go. Nawet w życiu rodzinnym, nawet w wzniosłych osiągnięciach. I przychodzi taki moment w życiu, pewnie go też znacie, on dotyczy różnych sytuacji. To się może wydarzyć, słuchajcie, kiedy na przykład rano się budzisz albo wieczorem jesteś gdzieś sam i przychodzi taka cicha refleksja. Cicha, bardzo subtelna refleksja. Myślę, że to jest głos Boga w nas. Z czego ty żyjesz? Co jest twoją tożsamością? Z czego ty wyrastasz? Jednocześnie mamy doświadczenie, że ludzie tracą wszystko. Nasi bliscy tracą. W piątek, kiedy się tutaj wybierałem na sesję medytacyjną, dowiedziałem się, że w naszej rodzinie dzień wcześniej ktoś się zabił. I wiemy o tym, że tak się dzieje. No i właściwie te wszystkie wydarzenia powinny być takim wezwaniem. Z czego ty żyjesz? Z jakiego ty punktu żyjesz? Co jest twoją tożsamością? Co właściwie chcesz osiągnąć? Bo przecież nie ma w tym sprzeczności, jeżeli jesteś w tej jedności ty i Bóg, jako wielkie ty i jesteśmy razem. No przecież możemy realizować wszystkie te rzeczy, będąc w jedności. Ale niestety, jeżeli szukamy tej tożsamości poza, no to jesteśmy jak ten brat. Tam coś osiągnę. Podczas gdy fundamentalne osiągnięcie jest właśnie doświadczane chociażby w takiej praktyce medytacyjnej. Tu jest to, o co chodzi ostatecznie. Tutaj. I gdziekolwiek jesteś, to jest to wszystko przez Twoje serce, przez Twój umysł w jedności z Bogiem. Bo inaczej to będziemy szukali tej tożsamości poza. Jest też tu ciekawe to, że jeden z ojców mówi: rano się módl, tam w południe się módl i wieczorem się módl. No i wykonuj swoje proste czynności. Kiedy jesteś głodny, zjedz. Kiedy jesteś spragniony, wypij. Kiedy jesteś śpiący, śpi. Mnie to trochę przypomina takie nauczanie zen w ogóle. Ale no widać, pewne intuicje są wspólne w różnych tradycjach. A potem drugi Abba mówi: w ogóle się nie módl. To ciekawe. Jak to, nie modlić się? Ja mam głębokie przekonanie, że ci ojcowie, my wiemy o tym z innych lektur, oni wskazywali na to, że może być takie doświadczenie pewnego trudu formalnej modlitwy. Wiecie, takiej ułożonej. Takiej może czasami korekt, z którą chcielibyśmy być przed Bogiem. I że prosta modlitwa często tęsknoty, pewnego przylgnięcia, która się dzieje w prostych czynnościach, jest tym ostatecznie, o co chodzi. I co nas w gruncie rzeczy buduje. Spotkałem niedawno człowieka, który usłyszawszy o praktyce modlitwy monologicznej, o praktyce modlitwy medytacyjnej, wiecie, powiedział: wiesz co, ja się kiedyś tak modliłem, bo miałem trudną sytuację i wołałem, bardzo długo wołałem: Boże, ratuj mnie. To nie chodzi o taki czas modlitwy, wiecie, która trwa 5 minut, tylko miał to rozłożone w czasie. On po prostu inaczej się nie modlił, tylko: Boże, ratuj mnie. Ale może być proste doświadczenie modlitwy, po prostu przylgnięcia modlitewnego. Także tego, co uczymy się na sali medytacyjnej. Kiedy jesteś głodny, zjedz. Kiedy jesteś spragniony, napij się. Kiedy jesteś śpiący, pójdź spać. Ale nie trać nigdy tego serca, umysłu. Bo tu się dzieje modlitwa. A więc to jest bardzo pozytywny przekaz. Wszędzie dobrze, gdzie ty jesteś. Bardzo pozytywny przekaz. Jestem też przekonany, że to jest zachęta do tego, żeby pokochać siebie, żeby zaakceptować siebie, zaakceptować swoje sytuacje i uwarunkowania. Nie w taki sposób, żeby oczywiście niczego nie zmieniać, bo jeżeli rozeznajemy coś i jest coś do zmiany, to trzeba to oczywiście zrobić. I trzeba zatroszczyć się o trawę, żeby była może bardziej zielona, trochę coś tam ponawozić, coś tam popodlewać. Niewątpliwie tak. Ale to też pokazuje nam taka perspektywa, że nowe miejsca, nowi ludzie, nowe relacje niekoniecznie muszą nam pomóc. Ponieważ mój nauczyciel z rysunku technicznego, w świętej pamięci już profesor Łebek, kiedy nas uczył rysunku technicznego, mawiał coś takiego: konia można doprowadzić do wodopoju, ale nie można go zmusić, żeby się napił. Potem gdzieś przeczytałem, że to indiańskie powiedzenie jest. Więc nie wiedziałem o tym. On oczywiście to pokazywał w taki sposób, że on tutaj nam pokazuje możliwości, jak się uczyć tego rysunku, ale to wy musicie to robić. Dodawał często: trenujesz, masz wyniki. Nie trenujesz, nie masz wyników. Jakby to przełożyć na naszą sytuację, to można by powiedzieć: praktykujesz medytację, pozwalasz się przemieniać. Nie praktykujesz medytacji, nie pozwalasz się przemieniać. No, oczywiście w naszej tutaj perspektywie. Ale to jest kwestia oczywiście wyboru. Wyboru drogi duchowej, którą idzie się w głąb, a nie bazuje na wrażeniach, na impresjach. Nie jest się turystą duchowym, tylko rzeczywiście rzetelnie idzie się głębiej. My jesteśmy w klasztorze i to jest ciekawe, słuchajcie, bo no, klasztor jest miejscem, które jest powołane do tego, żeby pielęgnować relacje do Boga, szukać Boga, pielęgnować życie duchowe. No jeżeli nie w klasztorze, prawda, tak sprzyjającym miejscu, no to gdzie? Gdzie to najlepiej zrobić? Ale czy to nie jest ciekawe, że przecież kiedy czytamy różne historie, czy bardziej współczesne, czy z przeszłości, otóż niektórzy ludzie w tych klasztorach, mimo tak sprzyjających zewnętrznych przecież warunków i struktur, rozwijali się duchowo, osiągali szczyty życia duchowego, byli herosami, a inni? Przecież ludzie doświadczają w zakonach depresji, załamania, zniechęcenia. Jakoś tak przygaszeni żyją, ściśnięci. Tak jest, tak naprawdę jest. Jak to się dzieje? że mimo tak sprzyjających warunków jest taka rzeczywistość. Mało tego, są tacy, co wiecie, przygasili siebie, jeszcze innych przygaszają. Ich serce trochę oziębło, umysł trochę, wiecie, skamieniał i po prostu no, stali się takimi duchowymi cieciami. No, jesteś w tym klasztorze, czy to dotyczy żeńskich klasztorów, czy męskich, to oczywiście też może dotyczyć naszego życia religijnego czy duchowego. Nie? My też możemy być takimi duchowymi cieciami. No, jak to jest, tak już jest. Pamiętamy zresztą doskonale słynne powiedzenie Jarosława Haszka, włożone w usta wojaka Szwejka. Jak tam było, tak tam było. Jeszcze nigdy tak nie było, żeby jakoś nie było. No jakoś tam się to dzieje. No, co zrobić? No jakoś będzie. No, znam już to wszystko w tym klasztorze. Wiem, jak idą te modlitwy. Już wyznaczyłem Panu Bogu miejsce. On tam, niech tam sobie będzie. Ja mu się nie narzucam. On mi się niech nie narzuca. Wszystko jest w porządku. O co chodzi? Nie? Ale brakuje w tym życia, brakuje w tym ikry, brakuje w tym takiego, wiecie, takiej Boga. Chciałem powiedzieć też jeszcze inaczej, takiej, wiecie, świętej rozwałki, żeby to trochę rozbić, no? Żeby tam weszło nowe życie od ciebie i od Boga. Bo wszędzie dobrze, gdzie ty jesteś, no ale musisz pozwolić, żeby twoje małe ty było w jedności z tym wielkim ty. Bo jak mu tam wyznaczysz miejsce, tam z boku. Ja tu, ty tu. Nie wchodźmy sobie w drogę. I tak samo może być w klasztorze, jak w życiu świeckim. Trochę już zaniknęła taka tradycja. Nie wiem właściwie, z czego to wynikło, ale pamiętam, że bywało tutaj na sesjach medytacyjnych, zwłaszcza potem na kręgu dzielenia, że niektórzy podnosili, jakby to było pięknie rozbić namiot w takim klasztorze i tutaj już zostać. Tak tutaj wzniośle i niebiańsko, tak się tutaj dobrze czuli. Wydaje się, że no, wszystko jest takie wspaniałe. No cóż, kobiety mogą tu zostać 3 dni, mężczyźni trochę dłużej, ale kobiety mogą poeksperymentować w innych zakonach i klasztorach. Zapraszamy, proszę. Miesiąc, 2 miesiące, 3 miesiące. Może się okazać, że no, jednak nie to miejsce. Jednak nie ci ludzie, a przynajmniej na stałe, przynajmniej na zawsze. Tak od czasu do czasu to i może. Bo to trzeba rzeczywiście wejść w to, spraktykować. Ale to znów nie jest problem w miejscu czy w ludziach. Tylko jest problem we własnym sercu i w umyśle. Czy ty jesteś skontaktowany z tym? Czy ty się o to troszczysz? Czy ty się tym opiekujesz? Czy ty podlewasz to doświadczenie? Czy za tym idziesz? To wtedy można śmiało mówić wszędzie dobrze, gdzie ty jesteś. I to jest bardzo pozytywny przekaz. My w medytacji, słuchajcie, to powiedzenie wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma, kruszymy. Nieprawda. Wszędzie dobrze, gdzie ty jesteś, bo nie jesteś sam, bo jesteś z Bogiem. I jakakolwiek byłaby trudna sytuacja, nie jesteś sam. Bardzo piękny jest obraz Chrystusa. Mi się to zawsze bardzo podobało. I to uważam za wyróżnik w ogóle wielki chrześcijaństwa, że Jezus jest osobą, która się tak mocno utożsamia z człowiekiem, że przeżywa najgorsze nasze traumy, czyli przeżywa cierpienie i przeżywa śmierć. To jest dla mnie piękny obraz. Wszędzie dobrze, gdzie ty jesteś. Nawet w tych trudnych sytuacjach, a cóż dopiero powiedzieć w sprzyjających i wartościowych sytuacjach. Więc w medytacji uczymy się doceniać to, że każda sytuacja jest okazją do wzrostu. Każde źdźbło trawki, choćby suche, choćby tam jakieś, wiecie, nadłamane, to troszkę wyprostuj. Uczymy się nie marnować energii na to, żeby żyć mrzonkami w innych krajach, w innych miejscach, w innych sytuacjach i w innych relacjach. Jeśli trzeba, jeśli jest to do rozeznania, w porządku, trzeba zmieniać. Ale jeżeli są to mrzonki i iluzje, szkoda na to energii. I wreszcie pozwalamy się przemieniać. Praktykujemy medytację, by pozwalać się przemieniać. I to nauczanie ojców pustyni o celi, o tym, żeby być ze sobą, być w swoim sercu, w umyśle. Zawsze. To pozwala nam też wartościowo funkcjonować w świecie i też wartościowo zmieniać naszą rzeczywistość i rzeczywistość wokół nas. W gruncie rzeczy lepiej kochać, no, efektywniej, bardziej być dla innych, kochając najpierw siebie, kochając innych, no bo jak nie kochasz siebie, to jak kochać bliźnich. Także to jest wielka, wielka pozytywna rzecz. Wszędzie dobrze, gdzie ty jesteś. Ty, dlatego, że jest tobą wielkie ty, że jest Bóg. I że troszczymy się o to, żeby tak było. No, jakbyśmy się nie troszczyli, no to byłoby mizernie. To dziękuję. Amen. A teraz zapraszamy do medytacji siedzącej. A nie, zrobimy medytację w ruchu, żeby...